Maciej Koszuszek, na YouTubie kanał Koszuszek zza szafy. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, witam serdecznie.
Przed sekundą rozmawiałem z Pawłem Lisickim i nawet anonsowałem tą godzinę jako dwie zupełnie różne punkty widzenia na wojnę na Bliskim Wschodzie i atak izraelsko-amerykański na Iran, na Teheran. Konkluzja rozmowy z Pawłem Lisickim była taka, że Polska powinna zachować neutralność, że nie ma co się wyrywać, że to jest sprawa, mówiąc kolokwialnie, to nie jest nasza wojna w tym wypadku. I może od tej myśli zacznę. Jak się powinien polski rząd i polski prezydent zachować? Czy powinniśmy, jak rozumiem, no, redaktor Lisicki powiedział, nie tak jak rząd Hiszpanii, tylko właśnie obserwować sytuację i się nie wychylać. A jak na to patrzy Maciej Koszuszek?
Słyszałem końcówkę rozmowy z redaktorem Lisickim i przyznam szczerze, że może nie powinienem się odnosić, bo to jednak jest niesprawiedliwe, ale redaktora Lisickiego szanuję za jego dorobek intelektualny, chociaż się kluczowo z nim tutaj nie zgadzam, więc może taka rozmowa między nami przy innej okazji się powinna odbyć. Natomiast przede wszystkim wydaje mi się, że to Polska, zanim w ogóle ktokolwiek ją poprosi o udział w tej wojnie, to się nie wydarzyło, zanim w ogóle stwierdzimy, jakie mielibyśmy tam, że tak powiem, zasoby swoje, naszego bezpieczeństwa, nasze militarne wysłać, to my pogrążamy się w dyskusji, która jest zupełnie moim zdaniem, zresztą to dotyczy i prawicy, i lewicy.
To jest bardzo ważne, bo mamy kanclerza Niemiec w Waszyngtonie, który mówi popieramy, i mamy premiera Hiszpanii, która bardzo mocno protestuje. Więc kraje europejskie, nawet odległe, no nikt Hiszpanii nie poprosi o pomoc, to jest jasne. A jednak Pedro Sanchez uznał, że jakoś się będzie pozycjonował. Pewnie, znając polityków, chodzi o jego wewnętrzną sytuację, a nie o geopolitykę czy politykę zagraniczną. No ale jednak się odezwał, więc różne kraje europejskie, także no wielkości Polski, czy znaczeniu jak Polska, może już Polska ma większe niż Hiszpania znaczenie, bo ma silniejsze siły zbrojne już od Hiszpanii, jakoś stanowisko zabierają, więc pytanie, co powinna zrobić Warszawa, wydaje mi się być na miejscu, panie redaktorze, jednak.
Tak, natomiast to spróbuję odpowiedzieć na to pytanie zgodnie z życzeniem, żeby nie ulegać swojej klasycznej skłonności do dygresji. Więc wydaje mi się, że to, co mnie najbardziej dziwi w tej dyskusji, no to realiści zawsze mówią o tym, że to wszystko trzeba na chłodno rozpatrywać, a nagle rozmawiamy o tym, czy moralnie to jest dopuszczalne, czy nie, co robią Stany Zjednoczone w Iranie. W szerokim polu geopolitycznym ta interwencja Stanów Zjednoczonych jest w naszym interesie, chociaż oczywiście wzrost cen na przykład ropy może być sprzyjający krótkoterminowo dla Rosji, destabilizacja, zużywanie amerykańskich środków, interceptorów i tak dalej, rakiet może mieć wpływ także na osłabienie ich pozycji. No to te wszystkie argumenty Państwo już pewnie wielokrotnie słyszeli. Natomiast w tej takiej rachubie zupełnie realistycznej jest takie, jakie są nasze interesy w tej sytuacji i co w związku z tym powinniśmy, jak się powinniśmy wobec tego zachować. Po pierwsze, ja uważam, że to nie jest decyzja priorytetowa z tego względu, że to rzeczywiście nie jest nasza wojna. To nie jest nasza wojna. Nasza wojna, jeżeli już, to toczy się za naszą wschodnią granicą, przynajmniej w tym sensie, że toczy ją ktoś, kto może też potencjalnie Polskę zaatakować, kto ma wrogi stosunek do polskiej suwerenności i tak dalej. W tym kontekście należałoby dokonać następującej kalkulacji. Czy to, że polskie bezpieczeństwo opiera się na amerykańskim odstraszaniu, co jest niewątpliwe i myślę, że Ukraińcy z prezydentem Zełenskim na czele udzielili wyraźnej odpowiedzi na to pytanie. Zełenski mówi, Putin boi się tylko Trumpa, Ukraińcy cały czas chcą amerykańskich gwarancji, nie chcą europejskich, znaczy nie chcą, w sensie to nie jest dla nich priorytet. Uzależniają Europejczycy swoje gwarancje od gwarancji amerykańskiej, to mamy od początku wojny, więc to amerykańskie odstraszanie jest realne. Więc teraz pytanie jest takie, czy Polska mogłaby, tak jak na przykład zrobiła Litwa, która zadeklarowała swoje poparcie, którego Ameryka, umówmy się, nie potrzebuje, ale to jest kwestia budowania przez sojusznika, tanim relatywnie kosztem, swojej pozycji w ramach tego porządku transatlantyckiego, który, tak jak powiedziałem, zapewnia nam bezpieczeństwo. No i teraz, więc w tym, biorąc pod uwagę te wszystkie zmienne, ja uważam, że Polska powinna deklaratywnie poprzeć intencje Stanów Zjednoczonych. Możemy tutaj użyć języka, jaki nam się podoba, bo on ma, mówiąc szczerze, drugorzędne znaczenie. Uważam, że złożenie kondolencji przez prezydenta Nawrockiego, które wszystkich tutaj strasznie obraziło, to kolejny taki przyczynek do tego, jak wygląda realizm w Polsce, bo rozumiem, że realiści nagle zaczęli wyznawać zasadę Józefa Becka, ministra, że nie ma rzeczy cenniejszej niż honor i jak honor narusza nasz narodowy i ich mentalności, i ich światopoglądu, stwierdzenie Karola Nawrockiego, że on ubolewa nad utratą życia przez amerykańskich żołnierzy, to rozumiem, wtedy należy zmienić, dostosować do tego ich urażonego ja i urażonego honoru decyzję. Więc w tym sensie Polska moim zdaniem coś mogłaby na tej sytuacji zyskać, przy czym tutaj trzeba wziąć pod uwagę jeszcze drugą rzecz. Tak? Naszym celem jest amerykańskie odstraszanie, ale nie w tym tylko ogólnym sensie, naszym celem jest amerykańskie odstraszanie w takim szerszym, znaczy właśnie w tam bardzo konkretnym wymiarze, to znaczy na wschodniej flance NATO i na wzmocnieniu tego odstraszania nam najbardziej powinno zależeć.
No właśnie, a może jest tak, na co też wskazywał redaktor Paweł Lisicki, że ta wojna jest kompletnie nie w naszym interesie, bo osłabia możliwości odstraszania Ameryki, angażując być może na dłużej. Tego nie wiemy. Być może jest tak, że to się zakończy za 4 tygodnie, a być może potrwa to dłużej i będzie na wiele tygodni, może miesięcy angażować i uwagę, i siły zbrojne Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie, odciągając uwagę od Europy Środkowej. No a do tego jeszcze kwestia ropy, bo może jest tak, że ta wojna wcale na Kremlu nie została potraktowana z wielkim żalem, że upada sojusznik, bo Iran był sojusznikiem, czy jest sojusznikiem Rosji. No ale trudno, nie będzie sojusznika, ale za to będzie chłodny chiński rynek ropy, który odcięty najpierw od Wenezueli, teraz odcięty od Zatoki Ormus, czy od Zatoki Perskiej, zacieśniną Ormus, odcięty od Iranu, będzie, już nie będzie z pozycji siły, tylko z pozycji petenta negocjował gazowe i ropowe kontrakty w Moskwie. No i summa summarum to Kreml na tej wojnie tylko zyska, a nie straci.
Znaczy, jeżeli Chiny nie zyskają, a nie zyskują zdecydowanie, to widać zresztą po reakcji Chińczyków, tak? To znaczy oni, jeżeli potępiliby tę wojnę, no to naraziliby się na brak wiarygodności i to jest jeden z... No jakby, teraz tak, jak mówimy o odstraszaniu, to trzeba zrozumieć jedną rzecz i to widać ewidentnie w Polsce. Czy Polska jest dzisiaj z tą modernizacją armii, która się odbyła przy okazji wojny na Ukrainie, ze wzmocnioną obecnością amerykańską w Polsce, jest mniej bezpieczna niż była 15 lat temu? Czy nasza armia jest mniej sprawna? Możemy powiedzieć, że jest fatalna, nie jest, ale biorąc tylko ten czynnik pod uwagę, możemy powiedzieć, że jest bardziej bezpieczna. Ale jednocześnie, jakby ktoś powiedział, zbadał opinię publiczną, no to by powiedział, no Polska jest mniej bezpieczna teraz, zdecydowanie powiedziałby przeciętny Polak. Dlaczego by tak powiedział? Dlatego, że Rosja była gotowa wywołać wojnę za naszą wschodnią granicą i jest gotowa ją bronić ją prowadzić od ponad 4 lat. Czyli odstraszanie nie jest tylko rachunkiem wekselu, ale też jest kwestią subiektywną. I teraz ja nie rozumiem, dlaczego tego w polskiej debacie się nie docenia w ogóle i stosuje się takie argumenty, no ale Amerykanom nie udało się wszystko w tej wojnie. No pewnie, że im się nie udało wszystko. To jest 90-milionowe państwo ze zradykalizowaną islamską, prawda, gwardią rewolucyjną, z ludźmi, którzy są u władzy, którzy chcą trwać u władzy. No wiadomo, że od jednej bomby im się to miało udać. Może Amerykanie mieli iluzję, ale to jest inna sprawa. Natomiast sam fakt, że USA pokazały swoją efektywność, a przede wszystkim nie tylko, że mają najlepszy młotek na świecie, parafrazując, co kiedyś mówił prezydent Barack Obama, ale jeszcze są gotowe w obronie swoich interesów tego młotka użyć, ma diametralny, czy ma jakby nie wiem jak to powiedzieć inaczej, kategoryczny wpływ na jakość amerykańskiego odstraszania. Tak?
No dobrze, ale jeżeli ten młotek wbija gwóźdź w jednej części deski, to nie będzie mógł wbijać go w innej części deski.
No Amerykanie...
Kiedy, znaczy ilość, liczba lotniskowców jest ograniczona, tak? Jeżeli dwa zespoły działają na Bliskim Wschodzie, to może go zabraknąć na Morzu Północnym na przykład.
Oczywiście, że jest tak. Zresztą przecież wiemy, że USS Ford, ten główny lotniskowiec, uczestniczył najpierw w tej operacji w Wenezueli, teraz uczestniczy w tej operacji od strony Morza Śródziemnego, w operacji na Bliskim Wschodzie. To wszystko jest prawda. Natomiast do tego dochodzi jeszcze jeden czynnik, prawda? To znaczy Amerykanie zaczynają ta wojna, moim zdaniem, to jest bardzo taki, bym powiedział, cyniczne spojrzenie, ale ono jest moim zdaniem prawdziwe i udowodnione wielokrotnie w historii. Tak? To znaczy, czy Amerykanie mieli w 1940 roku zdolność do prowadzenia wojny na dwóch frontach? No, nie, oczywiście, że nie mieli, prawda, zdolności do prowadzenia tej wojny, ale potęga Ameryki też polega na tym, że posiada tą niezwykłą zdolność do przeprowadzania innowacji, która też została pokazana podczas tej wojny w Iranie. Bo wszyscy mówili, o, drogi sprzęt amerykański zostanie zestrzelony tam za komunijne drony. No to Amerykanie wzięli tego komunijnego szacheda, tak już używajmy tej terminologii, i sobie go skopiowali i wypuścili w pierwszej fali uderzenia 150 swoich takich właśnie jednostronnych, jak to mówią, czy jednokierunkowych dronów. To nie mają problemu, żeby użyć też takich efektorów w swojej walce. Tak? Więc ja bym powiedział tak, żeby była jasność, ja nie jestem jakimś wielkim optymistą. Ta wojna wybuchła i z tym się trzeba pogodzić. Trump podjął taką decyzję.
Trump podjął, to jeszcze jeden element, który budzi wątpliwości, kto tą decyzję podjął, bo mieliśmy tą wczorajszą wypowiedź Marco Rubio, która sugerowałaby, że no de facto Stany, czy ta administracja jest reaktywna wobec tego, co robi Izrael. No to teraz Netanyahu powiedział, zaatakujemy, no i administracja powiedziała, no skoro oni zaatakują, to i w sumie my musimy, no bo jak oni, to i tak dostaniemy, więc lepiej już się do nich przyłożyć, tak? Ta wypowiedź została zrozumiana, potem to prostował Marco Rubio, że nie do końca o to chodziło, no ale słowa poszły w świat i być może były prawdziwe, a potem tłumaczenie było.
Wiadomo, że nie były prawdziwe.
Dlaczego wiadomo, że nie były prawdziwe?
Wiadomo, że nie były prawdziwe, no bo podczas wojny tej 12-dniowej Amerykanie jasno powiedzieli Izraelowi, w pewnym momencie musicie się zatrzymać, to dalej nie możemy doprowadzić do dalszej eskalacji, i Izraelczycy ich posłuchali. Mieliśmy do czynienia tutaj z sytuacją, znaczy w ogóle ta cała debata, przepraszam, w Polsce i to, że my się skupiamy na takich rzeczach, pokazuje też po prostu jakiś przechył, niezależnie od tego, co uważamy na temat operacji Izraela w Strefie Gazy. Ona oczywiście miała swój bardzo wyraźny taki wymiar masakry, prawda, ludności cywilnej.
Natomiast raporty ONZ są dość jednoznaczne, mówią o ludobójstwie. Tak,
no dobrze, zostawiając to na boku, biorąc to pod uwagę, zostawiając to na boku, Izrael nie jest głównym wyzwaniem dla polskiej suwerenności. Taka jest prawda i po prostu reszta to są rzeczy, którymi się możemy hobbystycznie, tak samo jak możemy się zajmować konfliktem pomiędzy Filipinami i tak dalej. Natomiast odpowiadając na to pytanie, otóż mieliśmy tutaj do czynienia z sytuacją, w której interesy Stanów Zjednoczonych, a głównym interesem Stanów Zjednoczonych w tej operacji długoterminowym jest uderzenie w Chiny. Pamiętajmy, że 80% z ropy płynącej z Iranu trafia do Chin za pomocą różnych sposobów. Zapotrzebowanie chińskie na ropę w ogóle przez cieśninę Hormuz to jest chyba około 50% w ten sposób jest realizowane. Plus dodatkowo Chiny tworzyły taki obraz, że my jesteśmy lepszym partnerem niż Stany Zjednoczone dla państw w regionie, dlatego że no my nie będziemy narzucać wam żadnej ideologii, my po prostu z wami będziemy robili dobry biznes, bo my w ogóle nie mamy żadnej ideologii, mimo tego, że rządzi u nas partia komunistyczna. No i teraz się okazało, że w sytuacji weryfikacji mamy sytuację, w której Chiny nie udzielały gwarancji, ale jakby proponowały pewne daleko idące partnerstwo, że Ameryka ciągle jest tym policjantem świata, co za tym idzie, ciągle jest hegemonem. I to ma znaczenie, nawet jeżeli, załóżmy, Iran stanie się w jakiejś tam procedurze mniej sympatyczny, czy mniej sympatyzujący z Chinami, no to Chiny musiałyby się przerzucić do pozostałych państw Zatoki Perskiej po swoją ropę. Natomiast w tej sytuacji te państwa są zdecydowanie bardziej w obozie amerykańskim, bo po prostu Amerykanie też tych państw bronią. Zresztą to widać, nawet Katarczycy się zdecydowali na jakiś taki ruch. Więc Stany Zjednoczone mają tutaj jasny interes i on nawet moim zdaniem można dyskutować, czy rzeczywiście Iran był tak blisko bomby nuklearnej, czy broni nuklearnej, czy nie był. Pamiętamy, że w przypadku Iraku ta historia była w dużej mierze nieprawdziwa. Oczywiście Saddam chciał mieć broń nuklearną i prowadził badania, i prowadził, miał naukowców i tak dalej, ale w momencie wybuchu wojny ta opowieść była nieprawdziwa. Jak było w przypadku Iranu, pewnie było dużo bliżej byli Irańczycy tego niż Saddam, ale też wydaje mi się, że to nie był główny powód, prawda?
To dlaczego? Niektórzy mówią bardzo prozaicznie, chociażby kwestia akt Epsteina, i Donald Trump uznał, czymś trzeba przykryć. No, pan redaktor się zżyma, a ja, znając polskich polityków, nie wykluczałbym nawet takiego scenariusza.
Oczywiście, że nie można wykluczyć tego scenariusza, prawda? Natomiast
Mówiąc o polskich politykach, nie myślę o aktach Epsteina, ale myślę o prowadzeniu polityki w najbardziej partykularnym, osobistym
interesie. Ale przepraszam, w jaki sposób akta Epsteina, bo my tak zakładamy, przepraszam, za New York Timesem, że akta Epsteina uderzają w jakiś fatalny sposób w Donalda Trumpa. Co nie jest prawdą, po prostu. No. Oczywiście, że on to był jego znajomy i tak dalej, Donald Trump miał wiele znajomych, ale jeżeli ktoś uważa, że Donald Trump wywołał wojnę, bo akta Epsteina, to tak samo można powiedzieć, że na wpływ na postrzeganie Donalda Trumpa jako polityka miała sprawa, że on spał za pieniądze z gwiazdą porno i że to powinno zakończyć. No nie zakończyło jego politycznej kariery. No po prostu przecenianie, ja wiem, bo to zawsze jest trochę tak, że w sytuacji, gdy świat jest w napięciu, to nasz umysł idzie w stronę, że tak powiem, takiego rozumu oświeconego, ale spiskującego. Tak? Po zabójstwie Kennedy'ego wszyscy mówili, że tak naprawdę Kennedy dążył do odprężenia ze Związkiem Sowieckim i już wojna zimna by się zakończyła, bo przecież Sowieci są tacy sympatyczni dla świata zachodniego, ale grupa po prostu radykałów, militarystów i potem pewnie Żydzi też byli w to zaangażowani, zabiła Kennedy'ego, tego łagodnego prezydenta, który chciał odprężenia. No i tutaj mamy tak samo, prawda? Mossad wywołał, no ja nie wiem, no jakby sprowadzamy tą dyskusję w stronę rozmowy o rzeczach, które dają olbrzymią satysfakcję intelektualną i człowiekowi się wydaje, że zrozumiał świat.
No dobrze, ale mamy 4 dni tej operacji i tak naprawdę, co nam komunikują, bo tych konferencji jest trochę i część analityków mówi, że jest, z tego się wyłania jakiś w miarę spójny obraz, czego właściwie Stany chcą i jak chcą to osiągnąć, jeżeli chodzi o Bliski Wschód, a w szczególności jeżeli chodzi o sytuację w Iranie.
Moim zdaniem to jest dosyć ewidentne, prawda, co Stany Zjednoczone chcą osiągnąć. O Chinach już mówiłem, tak? To też jest, że tak powiem, odpowiedź dla tych, którzy mówili, że teraz strategię narodową bezpieczeństwa i narodową strategię obrony tworzą tak zwany restrainers, tak? Czyli frakcja zachowawcza, oni będą chcieli się wychować na zachodnią półkulę, podczas gdy Stany Zjednoczone podczas tej wojny realizują dokładnie zasadę sformułowaną przez George'a Kennana, architekta strategii powstrzymywania podczas zimnej wojny. Nie można dopuścić do tego, żeby główny rywal nasz geopolityczny, główne ośrodki przemysłowe, surowcowe miał w swoich rękach, bo wtedy nawet jeśli się wycofamy na tak zwaną zachodnią hemisferę, moje ulubione hasło w polskiej debacie, to się, po polsku to się mówi półkula, jakby Państwo nie wiedzieli, to wtedy i tak będzie miał na tyle zasobów, żeby nawet zagrozić nas w tej naszej cytadeli demokracji, jak mówił izolacjonistycznie nastawiony senator Robert Taft w latach 30., tak? W 40., przepraszam, oczywiście. Natomiast z drugiej strony to, co osiągają Amerykanie, to znowu oni nie mają zbyt dobrego wydziału propagandy, o czym wszyscy się przekonali, jak wszystkie media pisały, że Trump niszczy sojusz, Trump niszczy NATO i tak dalej, ale za pomocą pokazania siły swojego młotka osiągnęły chociażby taki efekt, który widzieliśmy wczoraj w Białym Domu, że Friedrich Merz przyszedł i powiedział, że bardzo dobrze, bardzo fajna wojna, bardzo nam ona się podoba. Poza tym bardzo dobrze, że pan tutaj krytykuje Hiszpanię, bo oni rzeczywiście powinni więcej płacić na to. Tak? Zresztą analiza Marka Budzisza, która moim zdaniem była bardzo trafna i na nią warto zwrócić uwagę, który mówił, że ten triumfalizm Europy po tym epizodzie grenlandzkim że Europa okazała jedność i Trump się wycofał. Moim zdaniem rzeczywiście ma rację Marek Budzisz, gdy mówi, że po prostu to była pewna akcja przykrywkowa, to znaczy, że Grenlandia stała się tym piorunochronem nienawiści, a w tym czasie przecież już mówiło się o tym, że operacja w Iranie może mieć miejsce, więc to jest drugi cel, który realizują Stany Zjednoczone. Tak? Trzeci cel dotyczy samego Bliskiego Wschodu i ten cel, oczywiście teraz tak, wojna, jak mówił Clausewitz, tak, i inni, na wojnie wszystko jest proste, ale nawet najprostsze rzeczy nie są łatwe. Więc o tym się przekonuje Trump. To nie jest tak, że się zrzuci bombę, zabije, to jest niezwykła skuteczność, efektywność i to ma swój efekt na sojuszników, a także na geopolitycznych rywali, ale to nie znaczy, że tej logiki, w którą już raz kiedyś Ameryka wpadła albo wielokrotnie wpadła, czyli że jak chcesz zmienić reżim, ale mówisz, że nie chcesz zmienić reżimu, no to musisz mieć jakąś odpowiedź na to, co ma się zamiast tego wydarzyć. Prawda? Niall Ferguson mówi o czymś takim, co nazywa regime altering. Ja bym to powiedział, czyli wpływ na reżim. To mieliśmy z tym do czynienia w Wenezueli i mniej więcej nie chodzi o to, żeby zaprowadzić w Iranie demokrację, ale żeby zapanował tam reżim, który nie będzie angażował amerykańskich środków na Bliskim Wschodzie dalej, i pozwoli im właśnie na w dłuższej perspektywie przesunięcie tych środków na kluczowe teatry, przede wszystkim na Pacyfik. Prawda? To znaczy, innymi słowy, uniemożliwi się temu nowemu Iranowi, czymkolwiek on będzie, posiadanie długich rakiet, z długim zasięgu rakiet balistycznych, za pomocą których mogą razić sojuszników Stanów Zjednoczonych, co potem wymaga właśnie przesuwania Geralda Forda na przykład w ten region świata. Z tym mieliśmy już do czynienia przecież w czasie wojny w Gazie, z tym mieliśmy do czynienia już we wszystkich ostatnich latach. Robił to także prezydent Biden, który, nad którym nie wisiała afera Epsteina, żeby była jasność. Czyli to oczywiście broń nuklearna tutaj jest następnym czynnikiem, bo to jest następny czynnik destabilizujący, który wymagałby zaangażowania zasobów Stanów Zjednoczonych w tym miejscu. I rzeczywiście jest tak, zresztą wydaje mi się to rachuba zupełnie racjonalna, nie wynikająca z jakichś starotestamentowych refleksji, że Ameryka chce, żeby za bezpieczeństwo na Bliskim Wschodzie odpowiadał Izrael, tak? Pomaga mu w stworzeniu stabilnej sytuacji. No, największym dziedzictwem pierwszej kadencji Trumpa, jednym z największych sukcesów było podpisanie tych porozumień abrahamowych właśnie także z państwami arabskimi, które miały wspólny interes przeciwko Iranowi, tak? Iran za pomocą swoich proxies w Omanie, za pomocą Hezbollahu, za pomocą Hamasu destabilizował tę sytuację, za pomocą właśnie niskokosztowych, podprogowych, wojennych różnych ruchawek i chodzi o to, żeby, jakby taki jest cel, taki jest ideał, żeby zniszczyć centrum logistyczne tych ruchawek. No, za pomocą tych...
Jak na razie no, możemy tyle stwierdzić, że Iranowi chyba się wyczerpały rakiety, mówię chyba, no bo nie siedzę w magazynach irańskich i nie liczę tych ani dronów, ani rakiet, ale patrzę na to, ile ich wystrzelono. No i dzisiaj to jest 40 parę sztuk, tak liczą eksperci, którzy tam patrzą na kolejne wybuchy i kolejne latające obiekty. W pierwszym dniu inwazji to było 350 kilka. Więc po 150, 250, więc przynajmniej nie wiem, czy się kończą rakiety, ale strzelają znacznie mniej, tak jakby potencjał Iranu się wyczerpał. Dzisiaj pojawiły się bombowce B-52 na niebie, które z kolei eksperci od lotnictwa wojskowego uznają, że jeżeli się pojawiły, to znaczy, że obrona przeciwpowietrzna Iranu musiała zostać całkowicie zneutralizowana, bo te bombowce są dość mało odporne na ataki rakietami ziemia-powietrze.
No, szef połączonych szefów sztabów mówił o tym, że lokalnie, znaczy nad południowym Iranem przede wszystkim i w innych miejscach posiadają pełną ten air superiority, tak, czyli panowanie w powietrzu Amerykanie. I to też jest w pewnym sensie, no na wojnie, przepraszam, tak mówię, jakbym był od tego ekspertem, a nie jestem od tego ekspertem, ale mogę Państwu powiedzieć mniej więcej, co te elementy, które są związane ze strategią i polityką, trzeba jakoś tam mniej więcej potrafić na nich operować. Tak? No pan mówił o tym, że Amerykanie tracą i Izraelczycy tak samo tracą te na przykład interceptory, których jest na przykład strzelając z patriotów do szachedów, wiadomo, że to jest bardzo nieopłacalny interes. No ale strzelanie też samo w sobie jest czynnością ekonomiczną, to znaczy jeżeli się zniszczy, zbombarduje tanią bombą, wyrzutnie rakiet, a takimi bombami, mówił o tym dzisiaj też Hexet, Amerykanie dysponują, to kosztowo ta operacja jest dla Amerykanów dużo bardziej efektywniejsza, no bo to jest tak, to klasyczne w strategii wojskowych, że nie strącasz strzał, tylko zabijasz łucznika po prostu, prawda? Jeżeli zniszczy się zdolności Iranu do produkcji tych rakiet balistycznych i pozbawi ich na dłuższą metę, to też jest pewna oszczędność, prawda? I to jakby wszystko w tej wojnie jest powtórką w pewnym sensie z jakiegoś takiego już wyrobionego sposobu rozmawiania o amerykańskich interwencjach, w których Europa, a my w międzyczasie staliśmy się dojrzałym sojusznikiem europejskim, więc też przyjmujemy tę pozycję, zamienia się w recenzentów i mówi: o nie, strzelacie, a jak będzie strzelanie, to może być, to z tego terroryzm może być na przykład, a z tego mogą być jakieś niechciane konsekwencje. No. Tylko, ale kto właśnie przez to, że Europa stała się tą siłą pokoju i się tyle tym chwaliła, w tym samym momencie, gdy w Polsce na przykład tłumiono w ramach stanu wojennego strajki, a w 1968 roku była inwazja na Czechosłowację, a europejscy eurokraci mówili: no zobaczcie, zapewniliśmy sobie dekady pokoju, bo przekroczyliśmy swoją historię, wielkie brawa dla nas. Ameryka wojnę prowadziła, przez co też nabierała w niej doświadczenia i nabierała w niej sprawności. Ale Amerykanie przecież... Trump mówił, jedną z pierwszych rzeczy, którą powiedział w nocy z piątku na sobotę, że będą amerykańskie ofiary. Oczywiście, że i teraz, żeby była jasność, ja nie jestem jakimś wielkim fanem wojny w tym, co mówię, tylko mówię, Ameryka podjęła taką decyzję i wie, z jakimi konsekwencjami to się wiąże i wie też, jak nimi zarządzać, tak? Bo takie myślenie, że Amerykanie strzelają z patriotów do szachedu, bo są po prostu kretynami, no nie, to jest pewna inwestycja, którą oni poczynili. I teraz, możemy oczywiście spotkać się w tym samym miejscu po 10 latach i powiedzieć, no tak jak w przypadku Iraku, tak, kilka bilionów dolarów razem wydanych, czy to już według niektórych szacunków 8, prawda, na Iran i na budowanie na Irak i budowanie demokracji w Afganistanie. Ktoś powie, to się oczywiście nie opłacało Ameryce. Natomiast ja bym się z tą oceną zgodził. Natomiast jak mówił David Petraeus, generał amerykański, Amerykanie byli w stanie dokonać niezwykłej koordynacji w tę sobotę na niebie. Tam latały atrapy w istocie samolotów, które miały zmylić irańskie radary. Latały rakiety balistyczne, latały różne myśliwce, jednocześnie na niebie po prostu był tłok. I byli w stanie tę akcję skoordynować z uderzeniami, z działaniami wywiadu właśnie dlatego, że CENTCOM, czyli Centrum Dowodzenia Amerykańskiego na Bliskim Wschodzie, ma doświadczenie w prowadzeniu takich operacji od 20 lat, od czasu, innymi słowy, wojny w Iraku. I teraz można z tego wszystkiego zrezygnować, ale na koniec bym powiedział to, co powiedział Emmanuel Macron, co Walter Russell Mead, amerykański publicysta Wall Street Journal, skwitował takim stwierdzeniem: Trump pokonał Europę ideologicznie. Bo co powiedział Macron? Jeżeli chcesz być wolny, to ludzie się muszą ciebie bać. I teraz zabijanie się nikomu nie podoba, ale no brutalna taka jest rzeczywistość związana z tym, że jeżeli nie chcesz stać się łatwym celem ataku, to musisz przekonać przeciwnika, że ty masz naprawdę druzgocące możliwości zabijania. Z punktu widzenia Polski, dlatego mówię, że to jest w naszym interesie, bo jeżeli my chcemy mieć to odstraszanie, chcemy też sami być bezpieczni, to dobrze jest trzymać z tymi, którzy w zabijaniu są naprawdę zabójczo skuteczni. Tak? I można nad tym potem... płakać, ale można też, że tak powiem, pragmatycznie i realistycznie mówić o tym, że to nie jest nasza wojna, bo te działa i te bomby nie spadają w Polsce i w tym sensie to ma też dla nas znaczenie.
O czym mówił Maciej Kożuszek. Do studia wchodzi dr Krzysztof Rak. To jeszcze jedno ostatnie pytanie do Macieja Kożuszka. Czy pan redaktor widzi jakiś koniec tej operacji? Czy jak pan słucha codziennie sekretarza obrony czy tam wojny, ale też Donalda Trumpa, Marco Rubio, tam jest jakiś taki koherentny, spójna wizja? Czy jednak widać, że tam Jest pewne rozedrganie. Bo to, bo w
ale
Polsce
nie, ale, w ogóle są... ale po prostu to też jest następna po prostu złuda polskiej debaty, którą ja już nie jestem w stanie wytrzymać. Słucham na przykład Krzysztofa Mazura, który mówi, że nie mamy, zresztą generał Andrzejczak też mówił, nie mamy narodowej strategii bezpieczeństwa, bo my wszyscy jesteśmy inteligentami, więc dla nas najważniejsze jest to, żeby amerykańska operacja pasowała do naszej definicji, którą my stworzyliśmy. A przecież ta operacja w ogóle nie pasuje, konkretnie nie pasuje do amerykańskiej narodowej strategii bezpieczeństwa, która Bliski Wschód czyni czwartorzędną chyba sprawą dla Ameryki, tak? Ale strategicznie to ma sens, tak? I teraz jakby chciałem tego, przepraszam, bo to buduje moją jakąś irytację, że sam fakt, że Donald Trump nie wyszedł i powiedział, taki jest nasz plan, a my wszyscy powiemy, akceptujemy ten wasz plan jako ludzie, którzy prawda, siedzą tutaj w Warszawie i nam się on podoba, bo intelektualnie on sprawia nam satysfakcję i przeczytaliśmy w książkach, które znaliśmy, że tak właśnie trzeba wojnę prowadzić, to nie znaczy w ogóle, że po pierwsze, że ten plan nie istnieje, a po drugie jakby też nie ma takiego obowiązku, żeby go komunikować. Tak, no Hexet na przykład, już odpowiadając konkretnie na to pytanie, mówił czy dawał do zrozumienia, że nawet troops on the ground, boots on the ground jest niewykluczone, czyli jakaś operacja lądowa. Mówiło się o tych Kurdach i tak dalej. Ale pamiętajmy, że w tej sytuacji my nie jesteśmy głównym odbiorcą, to znaczy my, intelektualiści, kapitaliści symboliczni, którzy lubią bardzo idee i lubią, żeby wszystko było uporządkowane. Głównym odbiorcą są ci, którzy liczą właśnie na to, że Ameryka nie wytrzyma. Stąd Trump mówi, że mamy nieograniczone zasoby rakiet i interceptorów, chociaż to nie jest prawda, prawda? Stąd Hexet mówi, że mamy bardzo duże możliwości, możemy wytrwać bardzo długo. Bo to nieważne, ile ta wojna potrwa. Chodzi o to, żeby Ameryka nie wycofała się z niej, tak? I to jest jedna z głównych czynników budowania amerykańskiej wiarygodności na świecie i wśród sojuszników, i wśród rywali, żeby Amerykanie nie zostali, żeby nie pokazali światu, że wycofują się dlatego, bo po prostu już nie dają rady, prawda? Czyli innymi słowy, no to jest wojna, chociaż nie jest to wojna lądowa, to jest to wojna na wyniszczenie. Pan redaktor mówił o tym, czy Irańczykom zabraknie rakiet. No celem jest to, żeby świat zobaczył, że Irańczycy wyczerpali się najpierw, a Amerykanie się nie wyczerpali, czy nie wyczerpali swoich zasobów. Tak? I to jest dosyć, wydaje mi się, proste. W tym sensie, że gdyby powiedział Trump, to zajmie tydzień, albo to zajmie dwa tygodnie, albo to zajmie, różne daty padały, ten chaos informacyjny moim zdaniem nie jest
pokazany. Bo ja tutaj jestem, też chcę pogadać.
No przepraszam, ale bo panie doktorze, ja pana serdecznie pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego.
Nie jestem żadnym profesorem, co? I pan jeszcze tutaj zło rzeczy wieczorem.
Panie doktorze, ja pana serdecznie pozdrawiam. Tam za mną książki doktora Krzysztofa Raka.
Nie potrzebujemy książek za plecami Macieja Kuluszki, bo mamy książki w studio, które leżą. To po co nam pańskie książki na półkach, jak mamy własne w studio?
Ale pozdrawiamy pana bardzo serdecznie. Cieszymy się, że mogliśmy pana słuchać.
No dobrze. Ale czemu musi się kończyć stwierdzeniem, że nie dał dojść innym do głosu? To się musi zmienić. Pozdrawiam serdecznie i już kończę. Do zobaczenia.